Podcast o tematyce horrorów, zjawisk niewyjaśnionych, tragicznych, przerażających. Słuchowisko przeznaczone dla ludzi o mocnych nerwach. Historie przedstawione nie są odpowiednie dla osób młodszych lub wrażliwych. Słuchasz na własną odpowiedzialność, ale pamiętaj, i tak dziś już nie zaśniesz. Jednymi z najciekawszych dla mnie historii z wątkami paranormalnymi są te nierozerwalnie powiązane z rzeczywistością i bardzo ciężkie do wyjaśnienia czy obalenia. Często nawiązują do historii osób lub całych rodzin, które zupełnie nieświadomie sprowadzają na siebie falę nieszczęść. W swojej okrutności historie takie są niezwykle fascynujące i przyciągają uwagę badaczy zjawisk paranormalnych, kryptozoologów, demonologów i wszelkich miłośników strachu. Dziś zagłębię się właśnie w taką historię. Zapraszam do wysłuchania historii rodziny Peronów. Jest rok 1970. Duża rodzina składająca się z rodziców Rogera i Caroline, pięciu córek Andrei, Nancy, Christine, Cynthia, nazywaną Cindy, April oraz małego pieska Bathsheby i kilku kotów planuje przeprowadzkę. W dotychczas zamieszkiwanej przez nich okolicy przestało być bezpiecznie, a sąsiedzi zaczęli sprawiać problemy. Wszystko zaczęło się od tragedii suszki Bathsheby. Pomimo, że należała do jednej z dziewczynek, najsilniejszą relację nawiązała z Andreą. To właśnie najstarsza z córek wyprowadzała zwierzaka na spacery. Tak stało się również pewnego popołudnia. Andrea wyszła z domu samotnie. Wkrótce jednak dołączyły do niej siostry. Uśmiechnięte i rozgadane dziewczynki szły wspólnie chodnikiem. W pewnym momencie Bathsheba coś zauważyła. Zerwała się ze smyczy i pobiegła w kierunku ciekawiącego jej przedmiotu czy osoby. Dziewczynki były sparaliżowane strachem. Andrea zaczęła wykrzykiwać imię suczki. Bathsheba, słysząc wołanie, odwróciła się, zmieniła kierunek. Zaczęła biec w kierunku swojej pani. Nie udało się jej jednak pokonać ulicy. Została potrącona. Tragedia bardzo silnie odbiła się na psychice najstarszej siostry. Zaczęła się izolować, przestała się uśmiechać. Rodzinie zdawało się, jak gdyby zatraciła całkowitą chęć do życia. Matka, próbując ratować sytuację, decyduje się na rodzinne wakacje. Wspólnie spędzony czas powinien na nowo wnieść światełko do życia Andrei. Dom i przebywające w nim koty zostały pozostawione pod opieką bliskiej rodzinie osoby, prawdopodobnie matki jednego z rodziców. Wyjazd, mimo że trwał jedynie kilka dni, przyniósł zamierzone rezultaty. Andrea zdawała się odpocząć i odzyskiwać siły, co wnosiło wiele radości do życia pozostałych domowników. Wszystko, co przyjemne, szybko się kończy. Tak też było z wyjazdem. Już po kilku dniach rodzina kierowała się z powrotem do domu. Roger, parkując w przydomowym ogródku, zauważył jednak coś dziwnego. Drzwi do domu były otwarte. Był pewien, że koty zostały wypuszczone na ogród i miały pozostawioną drogę powrotną, albo osoba opiekująca się domem po prostu zapomniała ich zamknąć przy wchodzeniu. Uśmiechnięte dziewczynki wybiegły z samochodu, aby przywitać zwierzaki. Zaczęły nawoływać. Odpowiedziała im cisza. To było niepokojące. Wszyscy weszli do środka budynku. Ich oczom ukazał się przerażający widok. Tuż za drzwiami leżało martwe ciało kotki w okropnym stanie. Nie będę się wdawać w szczegóły jej śmierci, jednak jeżeli źródła mówią prawdę, to widok był naprawdę przerażający. To jednak nie wszystko. W całym domu panował ogromny chaos. Wszystkie rzeczy z szafek kuchennych, lodówki, półek i blatów zostały porozrzucane. Było pewne, że ktoś się tu włamał. Peronowie zgłosili sprawę na policję. Byli jednak przekonani o tym, kto dopuścił się tak okrutnych czynów. Od pewnego czasu w okolicy kręciła się grupka chłopaków. Byli wielokrotnie karani za wandalizm. Raz nawet napadli i wykorzystali dziewczynkę w parku. Po tym incydencie córki Peronów miały ograniczone możliwości samodzielnego opuszczenia domu. Przeczucia okazały się prawdziwe. Po kilku dniach do ich drzwi zapukał zapłakany chłopiec, informując o tym, że wie, co wydarzyło się feralnego dnia. Potwierdził spekulacje, otwarcie wskazując na lidera grupy, jako na tego, który miał dopuścić się okrutności na kotce. Całą konwersację podsłuchała Andrea. Nowe informacje zostały przekazane na policję. Organy ścigania nie zrobiły jednak nic, aby ukarać zwierzęcego oprawcę. W tym czasie Andrea powróciła do dawnego smutku. Tym razem jednak jej zachowanie zmieniło się nieco bardziej. Śmierć dwóch ukochanych zwierzaków wyzwalała w niej niesamowitą złość i nienawiść oraz poczucie niesprawiedliwości. Rodzina była zaalarmowana zmienionym zachowaniem dziewczynki. Dotychczas spokojna i stonowana, obecnie chodziła wściekła, szukając zaczepki. W jej głowie powstał już plan, co zrobić, aby oprawca cierpiał tak samo, jak jej ukochany zwierzak. Wiedziała, że nie ma szans, gdy byli z nim koledzy, jednak gdy był sam i niczego się nie spodziewał, nie był aż tak groźnym celem. Sądziła, że będzie w stanie się z nim skonfrontować. Obserwowała go, czekała na dogodny moment. Taki w końcu nadszedł. Oprawca szedł samotnie ulicą. Andrea wyskoczyła na niego zza krzaków. Element zaskoczenia zadziałał. Chłopak padł na ziemię, okładany przez Andrea. Córka Peronów czuła w sobie niesamowitą nienawiść do tego człowieka. Jednocześnie nigdy wcześniej nie doświadczyła tego, iż ma w sobie tak ogromną siłę. Każdy zadawany przez nią cios uderzał mocniej i mocniej. Jakimś cudem udało jej się pohamować swoją wściekłość i przepełniającą ją chęć skończenia jego życia. Atak zakończyła mocnym i dotkliwym kopnięciem. Chłopak odszedł z licznymi śniakami i złamanym nosem. Przez te i wiele innych incydentów spokojna jak dotąd okolica przestała być bezpieczna, a co najważniejsze, przyjemna dla całej rodziny. Caroline i Roger dyskutują o możliwościach przeprowadzki, te jednak wydają się za bardzo kruche ze względu na niewielki budżet rodzinny. Pewnego grudniowego wieczoru Caroline kładzie dziewczynki do łóżka i ma chwilę czasu na przeczytanie nowo zakupionej gazety. Jej wzrok pada na ogłoszenie o pięknie usytuowanej posiadłości na Rhode Island. Kobieta jest tak zafascynowana tym, co widzi, że bez wahania sięga po słuchawkę i dzwoni do właścicielki, prosząc o detale dotyczące oferty. Pomimo późnej godziny, po drugiej stronie odzywa się głos i oświadcza, że ogłoszenie jest aktualne. Nie konsultując niczego ze swoim mężem, postanawia obejrzeć posiadłość, która znacznie przekracza budżet, na jaki mogą sobie pozwolić. Zostawia dzieci pod opieką przyjaciółki i jedzie oglądać farmę. Oczarowana terenem i budynkiem, postanawia ją kupić. Tej samej zimy rodzina przeprowadza się. Dom był dokładnie taki, o jakim marzyli od dawna. Miał 9 pokoi, a działka, na jakiej się znajdował, miała aż 200 akrów. Wydatek pochłonął wszystkie ich oszczędności. Rodzina była jednak bardzo zadowolona, a dziewczynki podekscytowane możliwością posiadania innych pokoi i organizacją życia w nowym miejscu. Nancy i Christina dzieliły jeden pokój, Cindy i April następny, a Andrea, najstarsza z córek, miała pokój do swojej dyspozycji. W trakcie przeprowadzki nastąpił jednak jeden dziwny incydent. Poprzedni właściciel przywołał do siebie Rogera, głowę rodziny, i zapoznając go z planem domu i udogodnieniami, wypowiedział znamienne zdanie. Roger, dla dobra twojego i twojej rodziny, proszę zostawiaj światła włączone na noc. Pan Peron nie przejmował się tym jednak zbytnio. Pomyślał, że starszemu człowiekowi chodzi jedynie o bezpieczeństwo małych córeczek. Dom był ogromny, sypialnie znajdowały się na piętrze, a łazienki na dole. Schody były strome. Dlatego też lepiej, aby światła pozostawały włączone i stanowiły ewentualne ułatwienie. Inne wyjaśnienia nawet nie przychodziły mu wtedy do głowy. Przed wejściem do posiadłości rodzina zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. Wyglądają na nim na niezwykle zadowolonych i pełnych nadziei na nowe, lepsze życie. Pierwszym alarmującym czynnikiem było zachowanie pupili rodziny. Zwierzęta nie chcą mieć nic wspólnego z posiadłością. Aby wejść do domu, musiały być brane na ręce lub ciągnięte na smyczy. Wydawały się przy tym niezwykle wystraszone i niechętne. Dygotały, piszczały i wyrywały się. Zapanowanie nad nimi graniczyło z cudem. Zmuszone do wejścia do środka, omijały szerokim łukiem pewne miejsca w mieszkaniu, takie jak na przykład korytarz pomiędzy kuchnią a jadalnią. Co więcej, Peronowie właściwie już od pierwszych chwil w domu czuli się nieswojo, jakby obco. Zganiali to jednak na nieprzyzwyczajenie do budynku czy okolicy. W pomieszczeniach panował przejmujący chłód. Ogrzanie ich było wręcz niemożliwe. Pomimo używania pieca, korzystanie z wszystkich kominków było surowo zabronione. Skutkowało to koniecznością właściwie ciągłego noszenia ciepłych ubrań i otulania się kocami. Ulubionym pomieszczeniem dziewczynek był jeden z pokoi, którego ściana była jednocześnie ścianą komina. Było to jedyne miejsce, gdzie było nieco cieplej, dlatego też zostało zaadoptowane na malutki pokój zabaw, gdzie każda z sióstr spędzała mnóstwo czasu. Znajdowały się tam również wieszaki na ubrania i pomieszczenie uważane było za garderobę. Przez domowników nazywane było ciepłym pokojem. Przejmujące zimno, pomimo dokuczliwości, nie było jedynym uciążliwym czynnikiem. Tuż po przeprowadzce na terenie farmy zaczęły się pewne, niemożliwe do wyjaśnienia aktywności. Zaczęło się niewinnie. Pewnego wieczoru poprzedni właściciel posiadłości przybył, aby zapakować resztę swoich rzeczy. Dziewczynki wyszły na ganek, aby pomóc nosić pudła. W domu panował chaos ze względu na wciąż panujący proces przeprowadzki i przenoszenia rzeczy. Roger wręczył Andrei tekturowy karton i nakazał jej przekazanie go starszemu, pakującemu się mężczyźnie. Wchodząc do salonu, Andrea zauważyła inną, nieznaną dotąd siedzącą w kącie postać. Postanowiła mu się ukłonić. Ten jednak ją zignorował. Nie myśląc wiele, poszła zrelacjonować sytuację swojej mamie. Mamo, kim jest ten drugi mężczyzna w salonie? Matka odpowiedziała, że nie ma i nie może tam być nikogo obcego, nie licząc pakującego się mężczyzny, nikogo tam nie mogło być. W tej chwili przyszła kolejna z córek i zadała to samo pytanie i uzyskała tę samą odpowiedź. Sytuacja powtórzyła się jeszcze raz z kolejną dziewczynką. Przez zamieszanie i chaos matka nawet nie zwróciła uwagi na dziwną naturę tej sytuacji. Siostry zaczęły jednak szeptać między sobą i jedna z nich przyznała, że widziała, jak owy mężczyzna zwyczajnie zniknął, jakby rozpłynął się w powietrzu. Karolin zaczęła zauważać, że jej miotła zmieniała położenie czy znikała. Sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie. Innym razem kobieta po dokładnym sprzątnięciu kuchni zauważyła grudkę ziemi czy piasku na podłodze. Przebywając samotnie w pomieszczeniu, słyszała również dziwne i niepokojące dźwięki przypominające skrobanie. Sytuacje tego typu zaczęły przydarzać się również dziewczynkom. Ich zabawki znikały czy zmieniały miejsce. W bardzo niedługim czasie od przeprowadzki Karolin zaczęła czuć się chora. Dotychczas pełna życia i energii młoda kobieta zmieniła się nie do poznania. Jej kolana i kostki były spuchnięte. Cera stała się niezwykle blada. Kobieta straciła na wadze i mizerniała w oczach. Na jej twarzy pojawiły się zmarszczki. Zdawało się, jakby z każdym dniem przybywało ich coraz więcej. Zaznaczę jeszcze, że pomimo posiadania tak licznej rodziny, Karolin była bardzo młoda. Miała zaledwie 29 lat. Jej zmiana wyglądu szła w parze z coraz gorszym samopoczuciem. Codziennie towarzyszył jej ból szyi i kręgosłupa. Czuła się tragicznie. Każde, nawet najmniejsze czynności, stawały się dla niej niemożliwe do wykonania. Ponadto stale było jej zimno. Sytuacja zdrowotna pogarszała się. Kobieta zaczynała spędzać całe dnie w łóżku, próbując ogrzać się pod wieloma warstwami koców. Próbując jakkolwiek zająć się córkami, łykała aspirynę, jednak po przyjęciu medykamentu towarzyszył jej palący ból brzucha. Taki stan zdrowotny powodował częste wizyty u lekarzy, którzy nie byli jednak w stanie ani znaleźć przyczyny, ani zaproponować pomocnego rozwiązania. Karolin pogrążała się w coraz czarniejszych myślach. Zaczęła popadać w stany depresyjne. W jednym z wywiadów najstarsza córka Andrea wspomina, że był to okres, w którym musiała bardzo szybko dorosnąć. Podkreśla nawet, że pełniła niejako rolę trzeciego rodzica. Opiekowała się swoimi młodszymi siostrami, kiedy ich matka nie była w stanie wstać z łóżka, a ojciec wyjeżdżał w delegację. Przygotowywała im jedzenie i utulała do snu. Jak już wspominałam, z najbardziej wyczulone na wszelkie niewyjaśnione zjawiska zawsze uważa się dzieci. Tak też było i w tym wypadku. Dziewczynki zaczęły odczuwać dziwną obecność. Zauważały nieprzeźroczystą materię pojawiającą się w różnych kątach domu. Z początku było niegroźnie. Córki Peronów, a w szczególności najmłodsza April, zawiązywały przyjazną relację z pojawiającymi się tam duchami. W wywiadach kobiety wspominają ducha małego chłopca. Objawiał się on właśnie April, kiedy bawiła się w ciepłym pokoju, o którym wspominałam wcześniej. Dziewczynka nie zastanawiała się nad tym, kim jest ten przybysz i co robi w tym miejscu. Jako dziecko po prostu zaakceptowała jego obecność i nie widziała w niej nic dziwnego. Duch chłopca obserwował ją z uśmiechem i nigdy jej nie przeszkadzał, a gdy ktoś zbliżał się do ciepłego pokoju, po prostu znikał. W tym czasie Karolin ciągle narzekała na przejmujący chłód. Na ten właśnie czynnik zrzucała swoje pogarszające się samopoczucie. Stale szukała rozwiązań mogących poprawić sytuację. Roger również starał się pomagać jak tylko mógł. Z jednej ze swoich podróży biznesowych przywiózł wszystkim elektryczne koce, które owszem pomagały, jednakże ładowanie ich zużywało ogromną ilość prądu, co z kolei kosztowało dużą ilość pieniędzy. Jego żona nie potrafiła zrozumieć, dlaczego poprzedni właściciel zakazał jej używania kominków. Nie zgadzała się z tą decyzją. Pewnego dnia wysłała wszystkie z wyjątkiem malutkiej April dziewczynki do szkoły. Postanowiła chociaż sprawdzić, co dzieje się z kominkami. Zdjęła przykrywającą jeden z nich ciężką zasuwę. Ujrzała, że otwór, w który normalnie należałoby wsadzić drewno, jest zatkany. Znajdują się w nim strzępki gazet, jakieś śmieci, urywki papierków, kilka cegieł i odrobinę gipsu. Wyglądało to tak, jak gdyby ktoś próbował załatać dziurę w pośpiechu i nie zważał na to, co do niej wsadza. Niezniechęcona Karolin zabrała się za czyszczenie. Do pomocy przybiegła jej April i wrzucała co lżejsze śmieci do worków. Motywowane myślą o cieple posuwały pracę bardzo szybko, robiąc przy tym okropny bałagan. Wkrótce do domu ze szkoły wróciły pozostałe dziewczęta. One również pomagały. Niedługo później praca była skończona. Po ukończonym zadaniu Karolin postanowiła wziąć kąpiel. Była brudna od sadzy i śmieci wypełniających przestrzeń kominka. Gdyby tylko wiedziała o konsekwencjach swojego działania, nigdy prawdopodobnie nie dotknęłaby kominka. W czasie, gdy kobieta pozwoliła sobie na chwilę relaksu, jej najstarsza córka odgrzewała obiad. Rozległo się pukanie do drzwi. Z niezapowiedzianą wizytą zjawiła się pani Pettigrew. Sąsiadka, matka pięciu chłopców, mieszkająca w pobliżu posiadłości Peronów. Andrea nastawiła kawę i zapewniła kobietę, że matka wkrótce się zjawi. W tym czasie Karolin, owinięta w szlafrok, przeszła do ciepłego pokoju, aby się przeprać. Zaczęła wybierać ubranie i odwiązywać szlafrok. W tym momencie ogromny wieszak, znajdujący się na trwałej, drewnianej konstrukcji, samoistnie uniósł się w powietrze. Przedmiot miał kilkukrotnie uderzyć kobietę w okolice głowy. Po ataku zwyczajnie opadł na ziemię. Karolin krzyknęła z bólu. To zaalarmowało znajdującą się na parterze panią Pettigrew oraz dziewczynki. Biegły na piętro, a ich oczom ukazał się okrutny widok. Naga Karolin siedziała oszołomiona i zalana krwią. Czym prędzej okryła się szlafrokiem i uciekła do kolejnego pomieszczenia, zmuszając obserwatorów do przejścia na dół. Przerażenie Karolin zmieszane było ze wstydem i obawą o reakcję sąsiadki. Pani Pettigrew nie zabawiła długo w domu. Wychodząc, nachyliła się do Karolin i powiedziała: wiesz, poprzedni właściciele zawsze zostawiali włączone światła na noc. Po incydencie nigdy już nie wróciła do posiadłości. Całą rodzinę spotkało mnóstwo podobnych przypadków, a w wywiadach czy książkach można przeczytać o niezliczonych wręcz aktywnościach, jakie miały miejsce w posiadłości. Peronowie twierdzili, że wraz z nimi w domu przebywał duch kobiety, która co noc miała przychodzić do dziewczynek i całować je w czoło na dobranoc. Cindy, jedna z córek, wspomina, że duch kobiety pachniał jak kwiaty i owoce. Owa kobieta miała również zamiatać w kuchni, stąd przemieszczająca się miotła i kubka wymiecionego z kątów domu brudu, przygotowanego do wyrzucenia. Wraz z postępującymi aktywnościami, Peronowie powoli odkrywali tragiczną historię domostwa. Dowiedzieli się, że rzekomo w domu miało umrzeć aż 8 pokoleń rodzin, z panem Arnoldem, założycielem i pierwszym właścicielem, na czele. To właśnie jego żona, pani Arnold, miała być tajemniczym duchem kobiety, o której przed chwilą wspominałam. W okolicach domu dochodziło do serii niewyjaśnionych samobójstw, a także do brutalnych morderstw. Jedną z ofiar miała być nawet 11-letnia dziewczynka, zamordowana przez pracującego na farmie pomocnika. Zmarłe na tych terenach postacie miały objawiać się rodzinie i prześladować ją. W ciągu nocy dziewczynki były ciągnięte za nogi i za włosy oraz wybudzane ze snu. Wspominają nawet, że ich łóżka lewitowały czy trzęsły się. Raz po raz w posiadłości słychać było łomotanie do drzwi, jednak po drugiej stronie nie było nikogo. Innym razem drzwi nie dało się otworzyć. Pewnej nocy Karolin została obudzona przeraźliwym wrzaskiem dziecka. Słyszała krzyk: mamo, mamo! Czym prędzej pobiegła sprawdzić sypialnię córek, jednak żadna z nich nie krzyczała. Dziewczynki pogrążone były we śnie. Krzyk jednak nie ustępował, a kobieta słyszała go głośno i wyraźnie. Sytuacja ta powtarzała się niemal każdej nocy, a Karolin była zmuszona do niemal nieustannego czuwania. Odpoczynku nie zeznała również Cindy. Nocami nachodził ją głos powtarzający, że w ścianie pochowanych jest 7 martwych żołnierzy. Co ciekawe, faktycznie na terenie farmy znajdują się szczątki wielu żołnierzy z okresu panującej tam dużo wcześniej wojny. W głębi lasu, w pobliżu domostwa, znajduje się cmentarz z nagrobkami wojennych weteranów, obecnie opuszczony i zaniedbany. Jest miejscem spotkań grup satanistycznych. Na nagrobkach widać liczne pentagramy. Jeden z duchów miał dokonywać szczególnie drastycznych i okrutnych czynności w stosunku do 5 dziewczynek. Rodzina jednak zachowała tę informację dla siebie. Andrea Peron w swojej książce Dom Mroku, Dom Światła, w której opisuje przeżywane wydarzenia, daje wskazówkę, że może chodzić o wykorzystywanie sióstr, jednak nie daje jednoznacznej odpowiedzi i unika pytań na ten temat, podkreślając, jak bardzo traumatyczne były owe wydarzenia. Największą popularność jednak miał zdobyć inny duch, przebywający na terenie farmy, nazywany Bathsheba. Pamiętasz może pierwszego psiaka w rodzinie? Nosił on takie samo imię. Na pomysł takiej nazwy pupila wpadła sama Karolin. Część demonologów badających sprawę uważa, że jest to dowód nierozerwalnego powiązania tej rodziny z nawiedzonym domem na Rhode Island. Okazało się, że faktycznie jakiś czas wcześniej na tych ziemiach żyła taka kobieta. Bathsheba Tyre urodziła się w 1812 roku na Rhode Island i poślubiła farmera Judsona Shermana. Wśród sąsiadów cieszyła się absolutnie okropną reputacją, a wszystko przez incydent, jakiego miała się dopuścić. Mówiło się, że Bathsheba odpowiedzialna była za śmierć niemowlęcia, które miała pod opieką. W jego główkę miała wbić cienki przedmiot podobny do igły, czym spowodowała jego śmierć. Po wydarzeniu okolica uznała ją za wiedźmę. Chodziły nawet plotki mówiące o tym, że poświęca dzieci szatanowi. Przeciwko kobiecie został wytoczony proces, na którym została oczyszczona ze wszystkich zarzutów. Mimo tego opinia publiczna wciąż stygmatyzowała Bathsheba, uważając ją za morderczynię i wyznawczynię czarnej magii. Kimkolwiek był ten duch, postrzegał siebie za panią tego domu i nienawidził konkurencji w postaci mojej matki. Wspominała Andrea. Karolina wspominała, że miała obudzić się w nocy, widząc przed sobą nieznaną kobietę, która stale powtarzała słowa, aby rodzina czym prędzej wynosiła się z posiadłości. W tym momencie rodzina postanowiła zwrócić się z pomocą do słynnej pary demonologów, Eda i Lorraine Warren, o których wspominałam nieco więcej w przypadku odcinka o Annabelle. Co prawda nie jest wiadome, w jaki sposób rodzina skontaktowała się z parą, ostatecznie jednak doszło do spotkania. To właśnie owa para połączyła Bathsheba z nawiedzeniami domu, w dużej mierze ze względu na przypadek, jaki przydarzył się Karolin. Pewnego dnia kobieta, leżąc na sofie, miała poczuć kłujący ból w łydce, po czym doznała skurczu mięśnia. Poglądając na nogę, ujrzała krwistą plamkę w miejscu ukłucia, która według jej słów była nienaturalnie okrągła i symetryczna. Para demonologów uznała, że jest to niezaprzeczalny dowód na obecność Bathsheby, która miała użyć takiej samej igły do skrzywdzenia Karolin, jakiej użyła do zamordowania noworodka. Ze względu na to, że to właśnie Karolin była najwrażliwsza na wszelkie aktywności, to właśnie na niej miał przeprowadzony zostać seans. Ed był wytrenowanym i uznanym przez Watykan asystentem, który mógł być obecny przy egzorcyzmach, jednak nie mógł ich przeprowadzać samodzielnie. Dlatego też owy rytuał nie może być nazywany egzorcyzmem, a raczej seansem czy próbą kontaktu z rzekomo obecną w domu siłą. O tym, co wydarzyło się podczas seansu, opowiedziała Andrea Perron, która twierdzi, iż sekretnie przyglądała się całemu wydarzeniu. Podczas rytuału Karolin miała zostać tymczasowo opętana. Krzesło, na którym siedziała, zaczęło lewitować. Kobieta zaczęła mówić w nieznanym dla nikogo języku. Co więcej, jej ciało miało się unieść i zostać rzucone o ścianę po drugiej stronie pokoju za pomocą nieznanej siły. Po tych wydarzeniach obecny na miejscu Roger Perron, w obawie o zdrowie i stabilność psychiczną żony, wyrzucił demonologów z domu. Pomimo oświadczeń Warrenów o obecności Bathsheby, członkowie rodziny nie byli przekonani, czy to właśnie ona jest odpowiedzialna za wypadki w domu. Nie ma absolutnie żadnych potwierdzonych danych świadczących o tym, aby Bathsheba faktycznie miała jakiekolwiek powiązania z magią czy wyznawaniem szatana. Proces w jej sprawie został umorzony, więc nawet w tamtym okresie nie istniała wystarczająca ilość dowodów, aby połączyć ją ze śmiercią niemowlaka. Nagrobek Bathsheby znajduje się w pobliżu grobu jej męża. Osobiście uważam, że gdyby kobieta uznana była za wiedźmę, nie zostałaby pochowana w pobliżu członka swojej rodziny. Co więcej, rzekome śmierci na terenie posiadłości są niemożliwe do udowodnienia. Brak jakichkolwiek danych mogących określić ich rzetelność, a szukając nieco głębiej, można dotrzeć do informacji, że właściwie nigdy nie miały miejsca na terenie posiadłości, a jedynie w murach miasteczka. Pomimo nieustających aktywności, rodzina postanowiła zostać w domu przez następne 10 lat, tłumacząc swoją decyzję niestabilnością finansową. Kobieta, będąca jedną z następnych właścicielek domu, otwarcie twierdziła, że dom nie jest opętany i nie przebywają w nim złe duchy. Co ciekawe, pomimo swojego sceptycyzmu, sama przyznawała, że w domu zdarzają się pewne incydenty, których nie da się wyjaśnić, takie jak samoistnie przemieszczające się i spadające przedmioty. Z informacji, do jakich udało mi się dotrzeć, wynika, że posiadłość jest obecnie zamieszkana przez inną rodzinę, silnie wierzącą w nieczyste moce, jakie mają się w niej znajdować. Na terenie farmy przeprowadzono badanie terenu i faktycznie odkryto ciała leżące w przydomowym ogródku. Owe ciała leżały w bardzo bliskim położeniu w stosunku do wysokiego muru. Pozostaje pytanie, czy to właśnie o te ciała chodziło nawiedzającym córkę Perronów duchom? Obecnie dom na Rhode Island jest dostępny dla zwiedzających. W internecie znajduje się wiele filmów i artykułów pochodzących od osób przebywających w nim, a także od wszelkiego rodzaju demonologów i badaczy zjawisk paranormalnych, spośród których niemal wszyscy twierdzą, że dom jest nawiedzony, a jego najaktywniejszym miejscem jest piwnica. Na temat posiadłości powstały filmy o tytule Obecność, Andrea Perron w licznych wywiadach, których udziela, podkreśliła, że rzeczywistość, jaka została przedstawiona w filmie, jest dużo łagodniejsza od tego, co miało miejsce naprawdę.